W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Słyszymy dziś, że faryzeusze próbują wystawić Pana Jezusa na próbę, korzystając z pomocy eksperta od spraw prawnych. Chcą wciągnąć Pana Jezusa w rabinacką dyskusję na temat największego przykazania. Jak zauważa święty Jan Chryzostom, nienawiść pobudziła ich do zadawania mu pytań, bo faryzeusze doskonale wiedzieli, że najważniejsze jest przykazanie pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I z tego wynikają wszystkie inne powinności wobec Pana Boga, z racji sprawiedliwości. Żydzi mieli 613 przykazań, których przestrzegali. Tyle mieli przykazań małych i wielkich, nakazujących 248, zakazujących 365. Pewnie najbardziej przebiegły z faryzeuszów pyta o najważniejsze, chcąc wystawić Pana Jezusa na próbę. Próbuje wymusić stwierdzenie, na podstawie którego można by go oskarżyć o podważanie prawa. Nasz Pan jednak zaskoczył faryzeuszów. W odpowiedzi przytacza najpierw Szema z powtórzonego prawa i dodaje z Księgi Kapłańskiej. Te dwa przykazania traktują o miłości jako podstawie interpretacji całego prawa i proroków. Ważne, miłość Pana Boga jest na pierwszym miejscu. Miłować sercem, bo ono jest od miłowania. Oznacza zaangażować całą osobę, ale miłować także całym umysłem. Nie wystarczy serce, nie wystarczą uczucia, jeśli tak byśmy chcieli spojrzeć, jeśli w pełni całym umysłem nie przylgniemy do Boga. Tu jest też obowiązek, byśmy zgłębiali prawdy wiary. Po to mamy rozum, aby Pana Boga poznawać. Jak najlepiej jesteśmy w stanie to zrobić. Tak więc pierwsze jest: miłuj Pana Boga ze wszystkich sił. Drugie jest: miłuj bliźniego jak siebie samego. Kolejność, jak już wspominałem wcześniej, ma znaczenie. Rewolucja, która od kilkudziesięciu lat rozkłada Kościół od środka, wywraca ten porządek, a skutki, jak widzimy, są opłakane dla dusz. Faryzeusze mieli się za uczonych, lecz oto, jak sama nawet nauka nadyma, jeśli nie ma miłości i pokory. Niestety nie mało takich faryzeuszów na świecie. Kościół Nowego Adwentu głosi, że najważniejsza jest miłość bliźniego. To zdeformowanie Ewangelii, przeciwstawienie się myśli Pana Boga, zredukowanie wszystkiego do solidarności braterskiej. Z oficjalnych struktur płyną nawoływania do budowania braterstwa ponad prawdą, ponad prawdziwą wiarą. Diaboliczność tych usiłowań polega nie tyle na pragnieniu zła, co na chęci czynienia dobra bez okazania posłuszeństwa wobec źródła wszelkiego dobra. Na chęci czynienia dobra według swojej własnej zasady. Oparta o poczucie braterstwa ludzkiego, demokracja niechybnie przeradza się w demonokrację, gdy usunie się z niej wspólnego wszystkim Ojca. Zauważmy, że diabły w piekle nienawidzą się nawzajem, jednak jest tajemnicą, jest pewnym mysterium iniquitatis, że potrafią też współdziałać. Starsi pewnie pamiętają, że w PRL-u, gdy przy jednym stole spotykali się komunistyczni bandyci z różnych służb, w notce informacyjnej w oficjalnych mediach pozostających w służbie reżimów pojawiało się sformułowanie tego typu: podczas rozmów, które toczyły się w duchu wzajemnego zrozumienia i bratniej przyjaźni. Jakaż to była przyjaźń? Rewolucja konsekwentnie podmienia znaczenie kolejnych tradycyjnych terminów. Na przykład w totalitarnym komunistycznym systemie, jak ktoś zauważył, słowo bezpieczeństwo przyprawiało każdego o dreszcz zgrozy. I rzeczywiście, bezpieczeństwo kojarzyło się ludziom ze straszliwym niebezpieczeństwem, z bezkarną, nieuznającą żadnych zasad przemocą. Służba bezpieczeństwa. Inny przykład podmiany przez rewolucję to słowo tolerancja. Kiedyś rozumiano to klasycznie jako znoszenie cierpliwe zachowań, które są wstrętne, obrzydliwe, niebezpieczne dla jakiegoś większego dobra, na przykład dla porządku społecznego. Dzisiaj rozumie się to powszechnie, tak się dzieci uczy w szkołach, jako akceptację takich zachowań wstrętnych, obrzydliwych i niebezpiecznych. Wielka pokusa demonokratyczna polega na próbie stworzenia braterstwa bez ojca. Czyli tak jak to masoneria postuluje, wspólnoty czystych jednostek, nieobarczonych, jak twierdzą, grzechem pierworodnym. Diabeł, a za nim jego słudzy masoni, godzą się uznać Boga stworzycielem, ale nie ojcem. W nowym światowym porządku Kościół Chrystusowy ma być zredukowany do instytucji charytatywnej, pomijając perspektywę życia wiecznego. Jednym ze skutków tej aberracji jest głoszone od kilkudziesięciu lat fałszywe miłosierdzie Boże. Owo miłosierdzie ma być rozumiane powszechnie dzisiaj już nie jako miłosierdzie dla pokutujących grzeszników, ale dla tych, którzy tkwią w grzechu i nie chcą z tego grzechu się nawrócić. Święty Alfons Maria de Liguori mówił, że bycie pewnym miłosierdzia Bożego wysyła do piekła więcej dusz niż sprawiedliwość Boża, jako że zuchwałe ufanie w miłosierdzie Boże bez nawrócenia i bez walki z grzechem powoduje zatracenie. Idee mają konsekwencje. Gdy słyszymy dziś o odrażających czynach, także niestety osób duchownych, przypomnijmy sobie, jak dawniej traktowano tego typu przestępstwa w Kościele. Zacytuję tylko jeden z dokumentów papieskich świętego Piusa V. Horrendum illud scelus. Bulla papieska z 30 sierpnia 1568 roku. Ów odrażający występek, za który zepsute i rozpustne miasta Sodoma i Gomora z boskiego wyroku spalone zostały, przepełnia nas goryczą i bólem i skłania nas do karania występku tego z największą gorliwością. Ze wszech miar słusznie Piąty Sobór Laterański postanowił, że każdy duchowny złapany na takim występku przeciw naturze, za który gniew Boży spadł na niegodziwców, ma zostać zwolniony ze stanu duchownego lub zmuszony do odbycia pokuty w klasztorze. Ażeby zaraza na tak wielkie zasługujące potępienie nie szerzyła się, korzystając z bezkarności, która największą zachętą jest do grzechu, oraz po to, by surowiej karać duchownych, którzy winnymi owych bezecnych występków będąc, śmierci duszy się nie lękają. Postanowiliśmy, że karać ich będzie władza świecka według prawa cywilnego. Dlatego też, pragnąc z większą niż dotąd żarliwością stosować się do tego, co zarządziliśmy na początku naszego pontyfikatu, tutaj przypomina papież święty Bulle cum primum, ustanawiamy, że każdy kapłan lub duchowny świecki czy zakonny, niezależnie od rangi i godności, który dopuści się takiego odrażającego występku, zostanie na mocy istniejącego prawa pozbawiony wszystkich wynikających ze stanu duchownego przywilejów, stanowisk, godności i beneficjów kościelnych, a po zdegradowaniu przez sędziego kościelnego władzy świeckiej przekazany będzie, by ta wymierzyła mu taką karę, jaka w prawie przewidziana jest dla ludzi świeckich, którzy w otchłań taką wpadli. A jaka to była kara przewidziana w prawie cywilnym, to już niech sobie wierni sami znajdą. Nie była to kara łagodna. Zgodnie ze słowami, które powiedział Pan Jezus, zwracając uwagę na to, że gorzej czyni ktoś, kto zabija duszę, niż kto zabija ciało, powiedział, a kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy w mnie wierzą, lepiej mu, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokości morskiej. A tak na marginesie, Zauważmy, w roku 1932 zniesiono w Polsce karalność sodomii. Idee mają konsekwencje. Pamiętajmy, że bojowaniem jest żywot ludzki na ziemi, ale kto stoi przy Panu Jezusie, ten na pewno zwycięży. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.